Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Jest niedziela, 29 stycznia. Kłaniam się Państwu, zapraszam do naszego magazynu, a w nim wraz ze mną profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I mecenas Jarosław Pucek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, uszanowanie Państwu.
Proszę Państwa, część krajową, krajowo-europejską chciałbym rozpocząć od zapytania moich rozmówców o komentarz w sprawie nacisku polskich władz na Olafa Scholza, na Borysa Pistoriusa. W zeszłym tygodniu o tym rozmawialiśmy, myśląc, że już sprawa jest jakoś przegrana. Tymczasem okazuje się, że Niemcy zmieniają zdanie, przystępują do sojuszu, który będzie dozbrajał w broń skuteczną, ciężką, bo o to tutaj chodzi, Ukrainę. W zamian za to Polska ma być doposażona również w bardzo dobrą, wysokojakościową, nowoczesną broń. Minister Mariusz Błaszczak ogłasza, że w tym roku do Polski trafi aż 58 Abramsów. Już na wiosnę będą pierwsze egzemplarze, więc my, dając naszą broń Ukrainie, otrzymamy nowocześniejszą broń, to trzeba tak powiedzieć, od Amerykanów. Wróćmy jednak do tego sukcesu dyplomatycznego, ponieważ cały europejski świat mówi, że gdyby nie było nacisku Polski, to prawdopodobnie nici byłyby z przekazania tychże Leopardów. Jak na to patrzycie? Rozpocznę od Krzysztofa Brzechczyna.
No, na pewno presja ma sens. Tutaj widać to. Po pierwsze, rola Polski jest o tyle istotna, że w Europie Zachodniej czy w krajach Unii Europejskiej jest na pewno podział, tak? I teraz te kraje, które są położone wokół Ukrainy, czyli tutaj mam na myśli kraje bałtyckie, Polskę, Słowację, Czechy, Rumunię, oni, te kraje odczuwają w większym stopniu niebezpieczeństwo agresji Rosji, tak? Co by było, gdyby wojna na Ukrainie zakończyła się zwycięstwem Rosji, to by zmieniło całą sytuację geopolityczną na kontynencie.
No, granica wówczas Federacji Rosyjskiej byłaby od Morza Bałtyckiego aż praktycznie do Morza Czarnego i wszystkie państwa bloku postsocjalistycznego graniczyłyby wówczas, było nie było, z hipermocarstwem, tak, tak, które jest agresywne, niebezpieczne.
Z kolei położenie krajów Europy Zachodniej jest inne, tak? Czy to Portugalii, czy Hiszpanii, czy Francji. I te kraje, też właśnie z racji takiego swojego położenia geopolitycznego mają trochę inne interesy. No i w tym momencie z tych właśnie krajów, które leżą wokół Ukrainy, Polska jest krajem największym. No i w związku z tym ten wpływ był decydujący. I to nie tylko chodzi tutaj o Leopardy, ale przecież wcześniej była sprawa patriotów. No tutaj na krajowym podwórku opozycja ten pomysł przekazywania patriotów Ukrainie wyśmiewała, no a to się okazało jednak realne. Tak więc tutaj jest to na pewno wzmocnienie ukraińskiej obrony.
Przypomnijmy naszym słuchaczom, chodziło o to, że Niemcy chciały się zgodzić na przekazanie patriotów, które stacjonowałyby przy ukraińsko-polskiej granicy, ale na terenie Rzeczypospolitej, natomiast nie chciały się zgodzić na to, by one bezpośrednio były używane przez Ukraińców. Jarosław Pucek, co spowodowało pańskim zdaniem, że Olaf Scholz się ugiął? Oczywiście nie wszystko wiemy. Te negocjacje w 100% są w jakimś sensie, znaczy nie w 100, ale w 80% są, myślę, niejawne gdzieś, prawda? Możemy przypuszczać. Ale gdybyśmy mieli stawiać na jakieś czynniki, co pańskim zdaniem było tym decydującym czynnikiem, że jednak Niemcy zmienili zdanie?
Ja myślę, że decydującym mogły być informacje wywiadowcze i analityczne dotyczące tej możliwości przygotowania przez Rosję kolejnej fazy ofensywy, nie wykluczając też ofensywy z kierunku białoruskiego. Myślę, że te informacje są na tyle istotne, potwierdzone, i przekonujące, że tu po prostu już nie było wyjścia. Też pamiętajmy, że to też nie jest tak, że cała klasa polityczna niemiecka była czy przeciwnikiem przekazania Leopardów. Tam już też głębokie podziały następowały w ramach koalicji rządzącej. W zasadzie SPD zostało samo, bo i Zieloni, i FDP nawoływało do tego, żeby jednak te Leopardy przekazać. Czy od początku tego konfliktu te partie wskazują, że jednak ten kurs proukraiński powinni Niemcy wzmacniać, tak samo CDU. A więc tak naprawdę to było SPD i chyba nie wykluczałbym, że może i sam kanclerz Olaf Scholz taką postawę prezentował. Natomiast to, co pan profesor powiedział, no, budujące jest też to, że Polska bardzo odważnie mówi to, co na ten moment wydaje się jakąś fanaberią, po czym po 2 tygodniach okazuje się całkowicie możliwe, realne i Ukraina tą broń otrzymuje. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na postawę Wielkiej Brytanii, która też jest niezwykle budująca i istotna, bo jeszcze zanim Niemcy zdecydowały o tym, że przekażą Leopardy, to jednak Wielka Brytania przekazała swoje nowoczesne czołgi Challenger, też wozy bojowe i to też był taki jakiś azymut wyznaczyła, tak? Wielka Brytania w tym, jak należy się w tym konflikcie zachowywać. No i oczywiście na końcu jestem głęboko przekonany, że to był jednak nacisk Stanów Zjednoczonych, które ostatecznie pokazują, że bez nich bezpieczeństwa w Europie nie da się zbudować, ponieważ Wielka Brytania i kraje bałtyckie to trochę za mało.
Przypomnijmy, Polska, można by powiedzieć, utkała taki piękną szatę dyplomatyczną w całej tej sprawie, ponieważ na początku mówiliśmy, że przekażemy nasze Leopardy, ale wiadomo, że zasady w NATO są takie, że jeśli chcemy przekazać broń, no to producent tejże broni w kraju, gdzie ona jest produkowana, musi się zgodzić. Niemcy na to odpowiedziały, no bo to jest trudna sytuacja, że nie będą miały nic naprzeciw, czyli ani nie, ani tak, ale jak przekażecie, to się w sumie nic nie stanie.
Ale zwracam uwagę, że to stanowisko Niemiec, że przekażemy i wtedy nie będziemy przeciwni, jeśli przekażecie, pojawiło się wtedy, kiedy premier Morawiecki wyraźnie powiedział, przekażemy te Leopardy, cokolwiek by się miało wydarzyć.
Czyli
nasze
nawet
polskie.
Nawet jeśli powiecie nie,
my zachowamy się tak, jak trzeba, my je przekażemy. Nie wiemy, czy przekażemy je jako jakoś szerszy blok. Polskie Leopardy tam pojadą. I wtedy zaczął się kruszyć ten blok i tu muszę powiedzieć, że taka nieprzejednana postawa robi wrażenie mimo wszystko.
Robi wrażenie, ale to był jakby pierwszy krok, który prawdopodobnie nasz aparat dyplomatyczny doskonale wiedział, że trzeba teraz postawić na drugi krok, jakim jest już wysłanie tychże czołgów z samych Niemiec i widać, że ta strategia przyniosła sens. Myślicie, że to jest już taka trwała pozycja Polski w zarządzaniu tym konfliktem ze strony zachodniej? Krzysztof Brzechczyn. Po stronie zachodniej, oczywiście.
Do jesieni 2023 roku to na pewno, tak? A co będzie po wyborach, to nie wiadomo. No tutaj partie opozycyjne mają raczej inne chyba zdanie w kwestii pomocy Ukrainie. Raczej one skłaniają się ku takiej postawie ostrożnej, takiej jaką reprezentują Niemcy. I na pewno w tym, powiedzmy, roku, przez te 9 miesięcy, no, Polska jakiś taki kapitał polityczny, moralny, tak, przywódczy osiągnie.
Ale tu wracamy, panie profesorze, do problemu, że niestety polityki obronnej nie udało się wyłączyć w Polsce spod walki politycznej. Tymczasem no, to jest taki temat, który, jak się wydaje, chyba dla interesu nas wszystkich, niezależnie od tego, kto na jaką partię głosuje, dobrze byłoby mieć jakąś jednomyślność w tej sprawie.
No niestety nie ma. No, mamy te wypowiedzi Radosława Sikorskiego, który przecież nie jest tylko jakimś europosłem tylko, ale to jest były minister obrony narodowej, były minister spraw zagranicznych. No i on twierdzi, że w ciągu pierwszych 10 dni Polska rozważała rozbiór Ukrainy. Tak? Czyli to od razu zostało wykorzystane przez propagandę rosyjską, no i to nie jest, to jest no, pierwsza
on tak,
jego...
On tak nie powiedział, on się z tego wycofał. On ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył, co zostało przez propagandę rosyjską odebrane, że taki cel mógł być.
Ale tak doświadczony polityk no, powinien znać, jakie są mechanizmy propagandy, powinien być świadomy tego, jakie są mechanizmy no, postprawdy, fake newsów i każde każde tego typu niedopowiedzenie.
No tak? Panie profesorze, może był zmęczony, to była poranna godzina, ja widziałem wideo z tego, no, z będzie tego wywiadu będzie i powiedziałbym, że Radosław Sikorski nie był w najlepszej kondycji.
No może, no ale to nie po raz pierwszy, bo mamy ten wybuch, ten wypadek na Morzu Bałtyckim, tak, w związku z tym rurociągiem Nord Stream 2, no i on wpisuje na Twitterze, dziękuję USA. No to same Stany Zjednoczone musiały zdementować tą jego interpretację, tak? Czyli to jest taki, powiedzmy, no tu się można zastanawiać, ale taki klasyczny przykład albo postprawdy, fake newsu, czegoś takiego niedopowiedzianego.
A patrząc na to politycznie, to tak. Pan profesor uderza w bardzo ważną sprawę, jaką jest rzeczywiście jednomyślność w tej sprawie, ale zwracam się do Jarosława Pucka. Faktycznie jest tak, że opozycja gra trochę innymi kartami niż koalicja w tej grze o leopardy. Ten spór jest w polskiej polityce o tą właśnie kwestię.
No, ale to jest efekt tego, że nie jest to nic nowego. To jest cały czas ten spór dwóch bloków, które nie znają już świętości. To znaczy nie ma takiego tematu, co do którego moglibyśmy się zgodzić. I zawsze jest tak, że jeżeli jakaś jedna strona tego sporu powie coś, to druga koniecznie czuje się w obowiązku powiedzieć coś innego. Aby tylko nie powiedzieć tego samego i się nie zgodzić. No i trudno. No i tak to już wygląda. Nie należy się tym już specjalnie chyba emocjonować. Natomiast rzeczywiście sytuacja, w której były minister spraw zagranicznych, wymyka mu się coś spod kontroli, tak jak pan redaktor powiedział. No to jest sytuacja niedopuszczalna. No sytuacja wymknąć się spod kontroli może, kiedy ja z córką oglądam mecze Lecha. No to wtedy jest jeszcze usprawiedliwienie. Natomiast niekiedy ogólnopolskiej audycji...
Tutaj Jarosław Pucek ma na myśli emocje piłkarskie, które mogą się, powiedziałbym, przełożyć chyba na niecenzuralne
tak
słowa.
Jest, tak jest. Tak to jest. I przyznaję, tak jest nierzadko. Natomiast wracając już do naszej dyskusji, no to jest niewybaczalne. Mam nadzieję, aczkolwiek płonną jednak, że konsekwencje zostaną wyciągnięte, ale widzimy, że minęło ileś dni i niespecjalnie opozycja się do tego odniosła. Tak czy siak, no nie jestem zaskoczony, aczkolwiek jestem na pewno zasmucony.
To znaczy, bo tu trzeba odróżnić, tak? Wypowiedź...
Krzysztof Brzechczyn.
Tak, wypowiedź w wywiadzie i tutaj faktycznie mogło mu się coś wymknąć, mógł tam się wypowiedzieć nieprecyzyjnie, mógł być sprowokowany przez dziennikarza, ale mamy wpis na Twitterze, tak? Jak każdy, kto używa mediów społecznościowych, no to wie, że jeżeli ktoś, jeżeli się wpisze w post na Facebooku, czy powiedzmy na Twitterze, no to jeżeli ktoś popełnia tam jakiś błąd, niedopowiedzenie, to można ten wpis edytować, poprawić. To już tutaj nie można tego tłumaczyć roztargnieniem, tak?
Bo kontrkandydaci robią szybko screeny i później właśnie te edycje interpretują.
No to tym bardziej, bardziej można kontrolować. Nie, to nie jest tak, że to jest poza kontrolą i teraz tutaj przedmiotem krytyki to są kto? No nie Polska, nie Jarosław Kaczyński, ale Stany Zjednoczone. No to już jest w ogóle dziwne, moim zdaniem.
Ale myślę, że zgadzamy się z tym, że mam nadzieję, że zgodzimy, że Radosław Sikorski stał się takim harcownikiem i rozmieniał swój kapitał na drobny, bo to nie jest pierwszy jego wyskok. No właśnie, w przypadku Nord Stream 2 i tak dalej, i tak dalej. Charakterystyczne jest to, że tego jego koledzy nie komentują. A brak komentarza i odcięcia się od takiego stanowiska jest też zajęciem stanowiska. W związku z czym wydaje się, że Radosław Sikorski jest takim harcownikiem, który został wypuszczony i ma mówić to, co mówi, co jeśli tak jest, a wydaje się, a przynajmniej są przesłanki ku temu, żeby tak twierdzić, no to jest jeszcze gorsza sytuacja niż to, że komuś się coś wymknęło.
Może jest tak, że Radosław Sikorski zdaje sobie sprawę, że jego szef Donald Tusk jest zawodnikiem o dosyć brutalnym traktowaniu współpracowników i myśli, że takim sposobem uprawiania polityki zapewni sobie wysoką pozycję po ewentualnej wygranej opozycji.
To na pewno też może być element gry wewnętrznej w Platformie, ustawianie się troszkę pod kątem tego, co się będzie działo. No ale to wszystko mimo wszystko, masło maślane. Tak czy siak jest to bardzo smutne.
Skoro jednak mówimy o bardzo pozytywnym, rzadko w tej wojnie możemy mówić o pozytywnych sprawach, ale pozytywnym obrocie sprawy, jakim jest przekazanie broni ciężkiej Ukrainie. Ostatnie pytanie w tej części. Uważacie, że faktycznie może mieć to skutek taki, że ten najazd Rosjan zostaje zatrzymany? Nie tylko w sensie militarnym, ale myślę, że także w sensie propagandowym, psychologicznym. To jest jednak coś, co mocno działa na społeczeństwo rosyjskie. W 100% ta wiedza jakimiś kanałami informalnymi dostała się do nich. Jak sądzicie?
Ja nie wierzę w żadne już otrzeźwienie Rosjan jako narodu czy jako społeczności.
A militarne?
Nie wierzę też w to, dlatego że pamiętajmy, że mówimy o maksymalnie 200 leopardach, z czego większość z nich to są leopardy, no nie pierwszej generacji, bo drugiej generacji, ale te starsze, czyli z gorszym upancerzeniem i tak dalej, i tak dalej. To jakby nie wchodźmy w te militarne szczegóły, no ale tak czy siak jest to wyposażenie na poziomie jednej brygady. Jedna brygada pancerna, bo to nie tylko czołgi, ale też i wozy opancerzone i tak dalej, i tak dalej, co się składa na brygadę zmechanizowaną. Miejmy świadomość, że w Doniecku i Ługańsku w tej chwili walczy więcej brygad niż w ogóle Polska ich ma. Więc miejmy świadomość, że ta pomoc jest bardziej symboliczna, natomiast na pewno nie przesądzająca.
I Krzysztof Brzeszczyn. No,
wydaje mi się, że to jest przekroczenie pewnej granicy i tych czołgów będzie sukcesywnie więcej.
Tak, to jest, tak, tu miejmy nadzieję, że tak właśnie
i
będzie.
Tu postawmy kropkę, a my przechodzimy do części, no jesteśmy w części międzynarodowo-krajowej, ale kontynuujemy w takim razie w drugiej części, sprawy międzynarodowe. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, ze mną Jarosław Pucyk i Krzysztof Brzechczyn. A w drugiej części naszego magazynu chciałem zapytać was o spotkanie papieża z Ukraińską Radą Kościołów i Organizacji Religijnych. To jest taka rada na Ukrainie, która skupia wszystkie denominacje chrześcijańskie i religie niechrześcijańskie. Ta rada spotkała się z papieżem. Papież powiedział do nich: nie ulegajcie zwątpieniu, modlę się za was, noszę was w sercu i proszę Boga, aby zlitował się nad tym odważnym narodem. Kłopot w tym, że aparat papieski w tejże dyplomacji, w tejże litości specjalnie niestety nie pomaga. Przy tej okazji arcybiskup Gallagher, czyli minister spraw zagranicznych Watykanu, można by w taki sposób przełożyć tą jego funkcję, stwierdził, że dozbrajanie w tej wojnie niestety oznacza jej przedłużanie, co by należało interpretować w taki sposób, że jeśli Ukraina przestałaby się bronić, to ta wojna by się bardzo szybko skończyła. Mam tutaj pewien dysonans poznawczy i chciałbym z wami o tym porozmawiać. No, jaka jest w sumie pozycja papieża, ale i stolicy apostolskiej? To może tak, czy pozycja papieża jest taka sama jak pozycja stolicy apostolskiej, czy one są dualne? Co, gdyby tak było, świadczyłoby, że szef nie panuje nad swoją organizacją. Czy też jest tak, że jest tam jedna postawa taka pacyfistyczna, natomiast papież swoimi enuncjacjami co jakiś czas daje taką trochę zasłonę dymną, że tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Jarosław Pucyk.
Myślę, że tu trzeba by oddzielić dwie kwestie. To znaczy, po pierwsze, stanowisko Kościoła jako wspólnoty wiernych. I tutaj trzeba się cofnąć do tego, o czym mówił święty Jan Paweł II, no bardzo nam bliski papież. Zawsze, ale to zawsze podkreślał, że wojna jest złym rozwiązaniem, najgorszym rozwiązaniem i najbardziej cierpią niewinni. Ja przypomnę słowa papieża, no kilka dni przed pustynną burzą, przed pierwszą wojną. Papież apelował do społeczności świata, żeby do tego konfliktu nie doszło, chociaż wszyscy mieliśmy przekonanie wtedy uzasadnione, że ta wojna jest konieczna, bo ona będzie służyć bezpieczeństwu świata,
a wówczas wtedy, papież miał rację, się okazało.
Bo tu jakby nauczanie Kościoła jest jasne. Wojna zawsze jest złym rozwiązaniem. Należy szukać innych niż militarne rozwiązania. I w tym kontekście Kościół zawsze tak mówił. I to niezależnie, czy jest to ten, czy inny papież. Natomiast dyplomacja papieska i aktualne wypowiedzi już w trakcie konfliktu, to jest, myślę, zupełnie coś innego. I ja mimo wszystko doceniam to, co papież Franciszek w tej chwili mówi, ponieważ jego wypowiedzi nie da się niuansować, tak jak jeszcze tych sprzed pół roku. Jego stanowisko wydaje się jasne. A że dyplomacja jeszcze robi swoje, no taka rola dyplomacji, żeby trochę szukać tych wentyli bezpieczeństwa. I ja bym nie... Znaczy, można oczywiście niuansować i wyszukiwać tych cieni, ale jednak papież to jest frontman i ja bym się skupił na tym, że jednak papież ewidentnie zmienił tą retorykę i ja to przyjmuję z radością, bo to, co było do tej pory, było zawstydzające.
No ale jeśli przy tym spotkaniu Gallagher mówi, mam tutaj cytat, Watykan nie chce, żeby dozbrojenie Ukrainy było powodem do eskalacji konfliktu, czyli jeśli nie będzie dozbrojona Ukraina, konfliktu nie będzie.
Panie redaktorze, jeszcze raz wrócę do tego, że tezy, że jednak Watykan zawsze będzie dążył do tego, żeby konflikt militarnie zakończyć i mówiąc o tym, że dozbrojenie Ukrainy przedłuża konflikt,
miejscu?
De facto ma rację, bo dajcie mi panowie dokończyć tezę, bo nie mogę przerwać tego w tym momencie. Dozbrojenie Ukrainy, tak, ponieważ zwiększa się jej potencjał obronny, czyli de facto ten konflikt będzie trwał. A w tym studiu kilka razy mówiliśmy, że wątpliwe jest, żeby on się zakończył militarnie. Więc w sensie logicznym to zdanie jest poprawne, natomiast ono jest niepoprawne w tym, co my czujemy, że trzeba dozbrać Ukrainy, bo to jest sprawiedliwe i słuszne.
Czy ono jest niepoprawne tylko w kwestii odczuć, czy też kwestii jednak strategicznej, Krzysztof Brzechczak?
Ono jest niepoprawne w sensie teologicznym, tak? Dlatego, że to jest rewizja doktryny świętego Tomasza z Akwinu o wojnie sprawiedliwej. Czyli jeżeli ktoś mnie napadnie, no to ja mam prawo do obrony. Jeżeli ja z tego prawa zrezygnuję, jeżeli dany kraj z tego prawa zrezygnuje i się podda, to on tylko rozzuchwali napastnika i będzie kolejna wojna, tak jak było w przypadku Hitlera czy też Stalina. I w tym sensie, powiedzmy, jest inne stanowisko było papieża Jana Pawła II, bo to była wtedy inna sytuacja, bo trzeba odróżnić wojnę obronną od ataku wyprzedzającego, tak? Bo tutaj w przypadku Iraku to mieliśmy do czynienia z tą sytuacją i tu faktycznie...
To znaczy w koncepcji wojny sprawiedliwej Tomasza obie opcje mogłyby mieć miejsce. Natomiast ja miałbym uwagę jeszcze innego rodzaju. Czy my możemy wszystkie te wojny wsadzać do jednego wora?
No
że jednak
nie
to jest
można.
Case by case, trzeba
nie,
na to
nie,
patrzeć,
no,
prawda?
No to właśnie nie można.
Krzysztof Brzechczyn, za chwilę Jarosław Pucek.
Właśnie nie można, dlatego że w przypadku wojny wyprzedzającej, no to ten kraj, który dokonuje szacunków, tak, zagrożenia, no może się pomylić i w tym momencie ten środek, który zastosuje, może być nieproporcjonalny do zagrożenia. A w przypadku, gdy ja już jestem zaatakowany, gdy rzucane są bomby na mój kraj, no to już w tym momencie nie ma co kalkulować, tak? To znaczy, gdyby Ukraina się poddała, no to by rozzuchwaliło Rosję i celem byłby kolejny kraj. Czyli w tym momencie opór powstrzymuje działania wojenne. Tak?
Ale to mówimy o dwóch różnych kwestiach. Mówimy o dwóch różnych, że tak powiem, logicznie oddzielnych zbiorach. Dlatego, że mówimy po pierwsze o wojnie jako zjawisku i tutaj nauczanie Kościoła jest jasne. Wojna zawsze jest zła, bo wywołuje cierpienie, wywołuje cierpienie tych najsłabszych i tak dalej. I tu nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast jeżeli mówimy o tym, czy ktoś ma prawo się bronić i jaka jest jego postawa...
To Jarosław Pucek, postawmy w tym momencie kropkę. To czy arcybiskup Gallagher mówi to jako teolog, czy też mówi to jako przedstawiciel Stolicy Apostolskiej do konkretnej kwestii Ukrainy? No bo, to, no bo, no bo, wie pan, wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa.
No jest kluczowa,
żeby,
to,
nie, żeby, ja się... żeby zrozumieć tą wypowiedź.
Ale, panowie, ale czy my rozmawiamy, znaczy, bo my, mam wrażenie, że na różnych poziomach rozmawiamy, tak? Jeżeli mówimy o kwestii takiej meta i nauczaniu Kościoła i chyba się zgodzimy, że wojna moralnie zawsze jest zła, bo giną ludzie, nie widzą.
Ale nie o tym właśnie jest.
Ale poczekajcie, ale panowie,
o tym jest wypowiedź Gallaghera.
Nie ma. Ukraina nie rozpoczęła tej wojny.
Panowie, no gwałt jest moralnie zawsze zły, bez względu na to, czy...
Ale to Rosjanie gwałcą, a nie Ukraińcy.
Ale proszę mi, bez względu na to, jaki jest powód tego gwałtu, tak? No to nie mylmy pojęć. Nie mylmy pojęć. Natomiast rozmawiając o tej sytuacji, wiemy o tym, że moralność, że wina moralna może być umniejszona, jeżeli jest sytuacja usprawiedliwiająca jakieś działanie, tak? I niektóre rzeczy, które na co dzień wydawałyby nam się moralnie złe, albo w nauczaniu Kościoła są grzechem, wypływają takie okoliczności, które tą winę zmazują. Tak samo w prawie karnym nie każdy
no właśnie, czyn ale zabroniony momencie, jest przestępstwem. Ale w tym momencie, Gallagher mówi, Gallagher występuje nie jako teolog, który ogólnie mówi o wojnie, tylko
ale
wyraża
skąd
stanowisko dlatego, że jest tam słowo Ukraina, dlatego, że jest tam kwestia dozbrajania, dlatego,
pan,
że jest tam...
Dlaczego pan redaktor zakłada, że mówi dlatego, to, że jest jako, to nie jako teolog?
Dlatego, że jest to wypowiedź dyplomaty w stosunku do tego wydarzenia, jakim jest ta wojna. No więc tutaj ja bym powiedział, że panie mecenasie, no nie układałaby mi się ta pańska
odpowiedź. Ale ja nie staram się pana redaktora przekonać, ja tylko mówię państwu, co ja w tym widzę. I widzę w tym nauczanie Kościoła, które jest jasne w tej kwestii. Dalsze niuansowanie, jakby nie ma czasu pewnie na tym, żeby rozmawiać, chociaż pan redaktor jest specjalistą, bo katolicką naukę społeczną wykłada. Natomiast myślę, no nie, panowie, ale oddzielajmy jakby
ale tak? Słuchajcie, no oddzieliliśmy to zjawisko i mówimy, czy jest to wypowiedź na poziomie właśnie konkretnego przypadku.
Ja bym wolał, żeby takich wypowiedzi nie było, ale Kościół nie może abstrahować od swojego nauczania. No panowie, no to nie jest jego rola.
Problem, że Kościół zmienia to nauczanie, dlatego, że jak przeczytamy na przykład ojca Bocheńskiego, tak, Innocenty Maria Bocheński, dominikanina, logika, który pisał teksty o etyce militarnej, etyce żołnierskiej. I on wychodził właśnie ze stanowiska tomizmu. Tutaj mamy do czynienia, to nie Ukraina prowadzi wojnę, tak?
Ale to Rosja prowadzi. Tego nikt nie kwestionuje, panie profesorze.
To Rosja prowadzi wojnę, to Rosja tą wojnę rozpoczęła i teraz jak Ukraińcy się poddadzą, to Rosja będzie ten ruski mir realizować kosztem innych krajów.
Ale to rozmawiamy na innym poziomie, bo jeżeli chcemy...
Ale to porozmawiamy na tym poziomie bo teraz panie mecenasie,
Wprowadziliście panowie chaos niepotrzebny, bo próbujecie powiedzieć, że ja uważam, że to bzdura, że Ukraina nie ma prawa się bronić. Oczywiście, że ma prawo się bronić, ale wojna jest moralnie zła.
Nie, pan tak nie uważa. Pan mecenas uważa, że arcybiskup Gallagher uważa, że powinna się bronić, tylko mówi to innymi słowami.
Nieprawda. Ja tylko mówię o tym, że nauczanie Kościoła jest takie, jakie jest. I to, co powiedział arcybiskup Gallagher, takie jest nauczanie Kościoła. Kropka. Natomiast jeżeli chcemy rozmawiać o wojnie na Ukrainie, to jest sytuacja zupełnie inna.
No to
tak?
teraz broniąca się Ukraina broni się wbrew nauczania Kościoła?
Ale absolutna bzdura, no naprawdę. Jeżeli będziemy kontynuować to w ten sposób, to w ogóle ta dyskusja jest bez sensu. No przecież nigdy w życiu ani ja, ani panowie w tym studiu, ani nigdziekolwiek indziej nie przyszłoby nam do głowy powiedzieć, że Ukraina popełnia jakiś błąd albo że moralnie jest jej postawa dwuznaczna, tak? Natomiast jakby tu mylimy zupełnie dwa byty. No panowie, przecież to wy jesteście fachowcami w tej kwestii. Jeszcze raz, Ukraina ma prawo się bronić, nie ma w tym nic złego, że jest dozbrajana i tak dalej. No, natomiast twierdzenie, że wojna jako taka jest zła i trzeba szukać jakichś środków, żeby ją zakończyć, też jest prawdziwe.
Ale arcybiskup Gallagher nie powiedział tylko, że wojna jest zła, bo to jest tak oczywiste, tylko powiedział, że dozbrajanie jest powodem eskalacji.
No więc to jest problem.
Do czego zmierzamy? Bo jeżeli wychodzimy z założenia, że wojna jest zła i należy szukać środków, które będą to zło ograniczać, czytaj, musimy szukać takich sposobów, żeby tą wojnę zakończyć, to jak ja rozumiem to zdanie, chociaż ono jest mi dalekie, teza postawiona przez arcybiskupa jest taka, że jak bardzo horrendalna by nam się nie wydawała, to w sensie militarnym jest prawdziwa. Tyle tylko, że gdyby potwierdziło się, albo gdyby zrobić tak, jak arcybiskup Gallagher mówi, to Ukraina by przegrała. Tak? I do tego nie może tu puścić. I tu się zgadzamy. Natomiast to jest zupełnie na innym poziomie dyskusji.
Ale ta wypowiedź jest jednostronna, bo jeżeli się mówi też w obiegu publicznym, tak, w mediosferze, jeżeli używamy słowa dozbrajanie, to każdy ma na myśli dozbrajanie Ukrainy. Czyli czytaj, nie dozbrajajmy tej Ukrainy. A tu trzeba byłoby powiedzieć o Rosji, tak? Kto tą Rosję popierał, kto popierał Nord Stream 2, kto popierał zakładanie spółek rosyjskich i się uzależnianie od rosyjskich surowców.
Co więcej, no, gdyby już iść nawet takim tropem szerokim,
tego nie
no to
ma się w tej
Stolica Apostolska ani razu na przykład nie skrytykowała, że załóżmy państwa, z którymi utrzymuje kontakty dyplomatyczne, jak Białoruś, faktycznie bierze udział w tej wojnie i rozszerza tę wojnę.
Ale,
no, ta krytyka jest często tylko pod adresem Ukrainy.
No, ale panie redaktorze, panowie, możemy oczywiście jeszcze tutaj spędzić 2 godziny i doszukiwać się błędów Watykanu w polityce dyplomatycznej wobec tej wojny. Zgoda. Natomiast przyznacie, że retoryka uległa zmianie, przynajmniej tego, co mówi papież Franciszek. I teraz mamy 2 możliwości. Albo będziemy się skupiać na tym wyciąganiu tych wszystkich niuansów, które będą pokazywały, że Watykan robi źle, albo będziemy chociażby doceniać to, że papież Franciszek radykalnie zmienił swoje podejście. Przepraszam, ja jestem zwolennikiem tego drugiego podejścia. Panowie prezentujecie to pierwsze. Ja się z nim radykalnie nie zgadzam, ponieważ mimo wszystko liczy się to, co mówi papież. Oczywiście to, co robi cała kuria, to jest osobna kwestia, osobna historia.
No właśnie,
natomiast
osobna,
mimo wszystko,
osobna? Uważa
mimo
pan,
wszystko,
że to jest osobna kwestia?
Rządzi papież, a nie papu drogi. W związku z czym nie ma tutaj...
czy rządzi papież? No to jest
pytanie.
Ale
panie redaktorze,
chyba tak nie jest.
Wszystkie tego działania, jak rozumiem, analizujemy pod względem pewnych gestów, wypowiedzi i tak dalej, a nie ich skuteczności. W związku z czym znakomicie bardziej istotne jest to, co mówi papież, niż najbardziej przystojny czy mądry kardynał. No co do tego nie możemy
mieć wątpliwości. No to teraz słuchajcie, to co mówi papież i małe wyniki badań. Mianowicie mam taki ciekawy sondaż, który został przeprowadzony w Niemczech na Niemcach. Jedno z pytań jest takie, czy NATO prowokowało od dłuższego czasu Rosję, co spowodowało właśnie wybuch wojny. I proszę sobie wyobrazić, że w kwietniu aż 12% Niemców odpowiedziało tak na tą wypowiedź. Później była słynna wypowiedź Franciszka o szczekającym NATO i aż 19% powiedziało tak, 21% powiedziało nie tak, ale że jest to możliwe. Wcześniej w kwietniu 17% stwierdziło, że to jest możliwe. No, czyli widać, że wyraźnie opinia publiczna zmieniła zdanie na to, że niestety na to stało się prowokacyjne. Czy miało to związek z papieżem Franciszkiem? O tym akurat ten sondaż nie jest, ale przecież słowa papieża w tym zakresie były w całym świecie cytowane. To jest, wydaje mi się, bardzo dobry przykład pokazany, w jaką destrukcyjną rolę w opinii publicznej europejskiej Zachodu niestety odgrywają wypowiedzi papieża w tym zakresie.
Panie redaktorze, przecież pan powiedział, że ten sondaż tego nie dotyczył. No, prosty związek, że papież coś kiedyś powiedział, w związku z czym wzrosło poparcie dla tezy, że NATO jest prowokacyjne, no to jest bardzo daleka, że tak powiem, wniosek. Natomiast proszę spojrzeć, nie trzeba patrzeć na Niemcy. Jeżeli spojrzycie państwo do polskiego internetu, to nie mamy tutaj innego zjawiska niż właśnie, żeby też użyć dobrego słowa, polski internet też zaczyna się radykalizować i przestaje być tak bardzo proukraiński, w sensie taki propomocowy, wyrozumiały i z otwartymi ramionami. Tu też zaczyna się niepokojące zjawiska, w związku z czym nie trzeba daleko się patrzeć w Niemczech. Gdyby zrobiono taki sondaż w Polsce, pytanie gdyby zadano inaczej by trzeba zadać pytanie, bo myślę, że na to pytanie Polacy by odpowiedzieli inaczej, ale to nie zmienia faktu, że nastawienie polskiego społeczeństwa też się zmienia. Niestety w złą stronę.
Krzysztof Rzeczem, wróćmy do tego sondażu. Może mieć to wpływ, czy nie? Czy ta opinia, bo przecież o tym nikt tak nie dyskutował wcześniej. Ten argument nie był przed wystąpieniem papieża w ogóle w sferze publicznej.
Nie zgadzam. Znaczy, jest taka szkoła jakby myślenia geopolitycznego, gdzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie się stawia jakby na równi NATO i Rosję. NATO chce się rozszerzać, no i Rosja się może czuć zagrożona. I po prostu papież się w to wpisał. I teraz, no i jak to powiedział o tym szczekającym NATO, uważam, że tego nie powinien powiedzieć, no to być może, jeżeli ktoś go słuchał, no to być może zmienił swoją opinię. I są takie wyniki tego sondażu, tak? Ale tu trzeba właśnie odróżnić tą kwestię tych wojen obronnych, tak? Bo tutaj się premiuje, czy faworyzuje się tak zwany symetryzm. Nie ma żadnej różnicy między Rosją, Związkiem Sowieckim a NATO. No ale ta różnica jednak jest, tak? To znaczy agresorem no to była Rosja, Związek Radziecki i w historii, i w przeszłości, i obecnie. I tutaj te poglądy, no one częściowo są wynikiem jakby takiej spuścizny postkomunistycznej, wpływu lewicy. No i to jest taki właśnie... Meraz,
słuchajcie,
tak?
Postawmy tutaj kropkę. No zrobiło się gorąco, to. Ale czasem tak jest, że przy tematach, które są trudne i niejednoznaczne, dyskusja jest gorąca. Zostańcie państwo z nami, my będziemy rozmawiać nie o katolicyzmie, nie o papieżu, ale o religii. Tygodnik Polityczny Radia Poznań trwa.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście Krzysztof Brzechczyn, Jarosław Pucek, a w ostatniej części chciałem was zapytać o islam w Europie. Dużo się o tym dyskutuje w prasie zachodniej. W czwartkowym wydaniu Neue Zürcher Zeitung jest bardzo ciekawy wywiad z Hamedem Abdelem Samadem. To jest taki Egipcjanin, gwiazda, która intelektualista, gwiazda, który dużo, dużo właśnie pisze krytycznych rzeczy a propos islamu. W tym roku wychodzi jego książka Islam eine kritische Geschichte, czyli Islam krytyczna historia. I Samad daje takie niepoprawne politycznie tezy. To znaczy uważa, że islam ma wysoką pozycję w krajach Zachodu, dlatego że te kraje przede wszystkim handlują z państwami muzułmańskimi i przymykają oko na problem, jakim jest chociażby brak praw kobiet. I tu mówimy o takich prawach jak prawo do edukacji, jak przymus na przykład zawarcia związków małżeńskich. Stawia on też taką hipotezę, że islam nie ma nic wspólnego z kulturą wolności Zachodu. Co więcej, jest to kultura islamska kompletnie przeciwna kulturze wolności i siłą rzeczy musi tutaj dojść do pewnego starcia kulturowego. Czy faktycznie mamy do czynienia z pewnym zagrożeniem kulturowym ze strony islamu? No, po mistrzostwach świata w piłce nożnej widzieliśmy, co się działo na ulicach Brukseli czy Paryża w sytuacjach, no chociażby wygranej Maroko, tak? I widzieliśmy, że Marokańczycy dosyć dziwnie świętowali zwycięstwo swojej drużyny, niszcząc co popadnie, ale jest pytanie, czy ma to związek z wyznaniem, z religią, czy też w pewnym sensie wyzwolone zostały emocje u mniejszości etnicznej, która z jakichś powodów czuła się na przykład dyskryminowana, a z religią nie miało to wiele wspólnego. Islam w Europie. Zagrożenie waszym zdaniem? Trudne współżycie dwóch kultur, które jest konfliktogenne, czy też problem zupełnie wymyślony, którym nie powinniśmy się przejmować? Krzysztof Brzechczyn.
No, islam przede wszystkim nie jest jednorodny, tak? I teraz, jeżeli mówimy o takim islamie fundamentalistycznym, który sięga, powiedzmy, chętnie po środki terroru, który chce zrealizować ummę, tak? I angażuje się wojnę religijną, no to taki islam jest na pewno zagrożeniem nie tylko dla Europy, ale dla krajów arabskich i formalnie krajów islamskich. Mhm. teraz, jak interpretować te zamieszki, ostatnie zamieszki w Paryżu i we Francji i w Belgii? No tu właśnie można się zastanawiać, dlatego że fachowcy od tego tematu islamskiego twierdzą, że jakby w tych krajach arabskich świadomość narodowa się w pełni nie wykształciła i oni się identyfikują przede wszystkim, muzułmanie się identyfikują przede wszystkim z religią, tak? A tutaj no, te zamieszki akurat nie po każdym meczu arabskiej czy drużyny pochodzącej z kraju islamskiego, tylko te zamieszki były po meczu Maroka. Czyli tutaj można domniemywać, że one są raczej na takim tle etnicznym, narodowym,
kolonialnym,
tak, regionalnym. I to jest też jakby problem. To może stanowić problem, jeżeli dana grupa etniczna, jeżeli dany kraj jest wieloetniczny, no i jeżeli jakiś etnos, jakaś grupa etniczna z państwem się nie utożsamia, no to rozbija jedność tego państwa.
Jarosław, tak? Pucek, Europa staje przed wyzwaniem, czy też niespecjalnie powinniśmy się tym przejmować?
Staje przed wyzwaniem, ale całkowicie zgadzam się z tym, co pan profesor powiedział. Po pierwsze, islam jest niejednorodny. Po drugie, w tej chwili mamy zjawisko ilościowe, które może przejść w zjawisko jakościowe. A to dlatego, że nie jest tak, że do Europy napływają zradykalizowani muzułmanie. Otóż problem polega na tym, że ci, którzy są tutaj muzułmanami, w drugim lub trzecim pokoleniu
ich
sytuacja, tak, oni się radykalizują ze względu na swoją złą sytuację. Ta zła sytuacja najczęściej wynika z problemów nie z asymilacją, tylko po prostu z problemów społecznych. Żyją w pewnych gettach, żyją na marginesie, nie czują się pełnoprawnymi obywatelami tych krajów, w których mieszkają, w związku z czym się radykalizują.
Często nie znają języka nawet państwa, mimo że...
Nie, ja mówię już o tych, którzy byli urodzeni i wykształceni w danym kraju. Tak? To jest zjawisko dość powszechne we Francji. Tak, o to mam na myśli. I teraz ci potomkowie tych imigrantów, bo ci, którzy przyjeżdżają w pierwszym pokoleniu, są szczęśliwi, że przybyli do kraju, którym nie ma wojny, przemocy, mogą pracować i żyć na takim poziomie, jaki był dla nich dostępny, ale ich dzieci porównują się już nie do tego, co było w ich krajach, które opuścili, tylko do swoich rówieśników etnicznych, powiedzmy Francuzów. No nie chcę, żeby tak już tego radykalizować. Na tym tle następuje radykalizacja. I ta radykalizacja często jest pożywką dla radykalnych ruchów religijnych. I tutaj właśnie wracamy do tego, jak bardzo islam jest niejednorodny. Nie ma żadnych instrumentów, bym powiedział, nauczania, korygowania nauczania. Praktycznie każdy duchowny, który prowadzi modlitwy, może uprawiać swoją teologię. Ona niestety czasami jest bardzo radykalna. I w tym tkwi problem, że islam sam w sobie nie jest niebezpieczny, ale są pewni duchowni, działacze, którzy islam wykorzystują i trafiają na ten grunt właśnie radykalizującej się młodzieży.
Następującym...
I przepraszam, tylko dokończę. W tym sensie problem jakościowy przechodzi, ilościowy przechodzi w jakościowy, ponieważ w bardzo dużej społeczności statystycznie jest większa szansa, że znajdziemy większą grupę radykalizującej się młodzieży.
Ale stajemy przed następującym problemem. Czy uważacie, że Europa powinna w jakiś sposób interweniować chociażby u tych imamów, którzy są właśnie radykalni? To jest pewne ryzyko, ponieważ z jednej strony odpowiedź wydawałaby się naturalnie tak. Z drugiej strony otwieramy jednak furtkę do kontroli religii w ogóle, tak? To jest problem. Krzysztof Brzechczyn, jak pan na to patrzy?
Wydaje mi się, że tak. To znaczy...
Że powinni.
Że kraje europejskie powinny ingerować i kontrolować działalność religijną. Tym bardziej, że to nie jest tak, że no, ci imamowie skąd się tam biorą, tak? Oni są finansowani przez Arabię Saudyjską, bo tam jest taka radykalna szkoła interpretacji. Tak, kształceni i potem finansowani. No i w związku z tym oni nie mają lojalności, takiego poczucia lojalności wobec państwa, na terenie którego rezydują. W Polsce przedwojennej był taki państwowy związek muzułmanów i państwo objęło kuratelą, tak? Działalność muzułmańskiego związku religijnego. Był na przykład odpowiednik
wojsku ordynariat muzułmański i tak powinno być również w krajach Europy Zachodniej i tutaj trzeba byłoby tą politykę takiej tolerancji zmodyfikować.
Jak pan widzi właśnie tą politykę tolerancji? Może to jest dobre określenie. Powinna być większa kontrola, czy też jest to uruchomienie drogi do, na przykład właśnie do tego, że jacyś politycy ultralewicowi stwierdzą, że teraz trzeba się wziąć za jakichś biskupów na przykład, tak? Żeby tą równość tych działań zachować.
Myślę, że to w tej mierze chyba Europa już ma swoje doświadczenia, bo zwróćmy uwagę, że ilość zamachów terrorystycznych, czy tych rozbicia grup potencjalnie niebezpiecznych jest na coraz wyższym poziomie. Wydaje się, że służby sobie z tym radzą coraz lepiej i od tego one są. Czyli jeżeli mamy do czynienia z grupą, która jest zagrożeniem, to tam powinny wkraczać służby specjalne, bo od tego są i wydaje się, że tu z tą sytuacją sobie radzimy coraz lepiej.
Ale
problem jest moim zdaniem gdzie indziej. To znaczy, bezwzględnie mamy sytuację, w której to nauczanie pada na podatny grunt, a więc mamy problem nie tyle na tle religijnym, co na tle społecznym i trzeba sobie powiedzieć bardzo jasno, że niestety te programy asymilacyjne, czy jakby je nazwać, integracji tych społeczeństw, tej społeczności do społeczności lokalnej, raczej się nie powiodły. Przykład Szwecji, długo przemilczany, mówienie o tym, że są całe dzielnice, można już dzisiaj zaryzykować tezę, że całe miasta w Szwecji w których Szwedzi nie czują się dobrze i bezpiecznie.
I to było tutaj, postawmy na chwilę kropkę, to o czym mówi mecenas Pucek, było to tematem tabu, było to
tak
tematem
jest.
Pewnej poprawności
tak
politycznej.
Ale państwo, każdy kto był w Brukseli wie, że obok tej dzielnicy europejskiej mamy jedną z najniebezpieczniejszych dzielnic Brukseli i to są fakty, o których mówimy coraz odważniej, a postawienie prawidłowej diagnozy jest początkiem do jakiejś formy leczenia. Więc im szybciej sobie to powiemy wprost, tym szybciej sobie z tym poradzimy. Ale ja jestem sceptyczny, ponieważ problem jest nabrzmiały, wieloletni i już pokoleniowy.
Krzysztof Brzechczyk.
Problem czy jest taki, czy to jest, co jest przyczyną? Kultura czy ekonomia?
Co jest przyczyną pana zdania?
Ani kultura, ani religia.
Właśnie religia, bym powiedział.
Czy kultura, tak?
Dlatego, że jak pojmowani są chrześcijanie czy ludy niemuzułmańskie w teologii czy w myśli muzułmańskiej? One są czymś obcym. One są przedmiotem podboju, tak? I teraz, jeżeli jest takie nauczanie, to...
Na pewno nie mają tych samych praw i tu jest ten konflikt.
Nie, ale jeżeli tak samo, takie jest nauczanie tych radykalnych imamów, to Europa Zachodnia, kultura europejska nie jest atrakcyjna.
Dobrze, ale to mamy problem. Ale nie mamy problemu z religią, nie mamy problemu z kulturą, mamy problem z pewną grupą w ramach szeroko rozumianego islamu, więc tu też musimy być precyzyjni, żeby być uczciwi.
No tak, ale islam sam twierdzi, wprowadza podział, tak? Na część, na ummę, tych, którzy są zbawieni i na pogan.
No, ale Dominus Jezus pokazuje, że też są różne kręgi zbawienia i tak,
Ale to nie wyklucza wolności. Są różne kręgi zbawienia, ale nie wyklucza to pewnej wolności, która jest wykluczana.
Ale są też różne kręgi islamu, tak? Ale są też różne kręgi islamu i jak wiemy, zdecydowana większość mówi, że nie ma, że ten podział istnieje, ale to nie znaczy, że z tego należy wysyłać jakieś wnioski
Szanowni
o przemocy, ale do czynności misyjnych. Są tacy, którzy je wysuwają. Tak, ale są tacy, którzy wysyłają, ale też święta wojna jest bardzo różnie definiowana w samym islamie.
Słuchajcie, jak państwo słyszą, każda dyskusja polityczna musi lądować w metapolityce, a często i w takiej metateologii, co się właśnie nam dzisiaj zdarzyło. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Moje kanoniczne pytanie, co polecacie do czytania, do oglądania, może do wzięcia w czymś udziału? Krzysztof Brzechczyn.
Tak. Ja właśnie chciałbym zaprosić do wzięcia udziału w wydarzeniu, które odbędzie się w następną sobotę, czyli 4 lutego o godzinie 10:30 i będzie to debata na temat postprawdy w życiu publicznym.
Gdzie to się odbędzie?
To się odbędzie w Wyższej Szkole Handlu i Usług na ulicy 28 czerwca 1956, numer 217.
I wstęp 217. Jest wolny, bezpłatny.
Tak, wstęp tak. jest wolny, bezpłatny, będzie można posłuchać.
Zapraszamy, temat jest ciekawy. Jarosław Płucek, co proponuje?
Ja powiem szczerze, że jestem w tej chwili zatopiony w audiobookach i polecam słuchanie audiobooku, szczególnie w drodze. Naprawdę są świetne produkcje. Już jak słuchowiska, niemal jak teatr Polskiego Radia. Ja aktualnie jestem zafascynowany sagą opowiadania o Wiedźminie i odsłuchuję tego z największą przyjemnością, a że trenuję w tej chwili do maratonu, tych godzin jest mnóstwo, więc nie ma nic lepszego niż na nudny trening.
Biegając, to pan słucha, tak?
Tak, tak. To jest najlepszy czas, żeby posłuchać audiobooków, bo nie zawsze jest...
A to mózg działa? No bo jest taki moment, gdzie wysiłek po prostu zupełnie chyba nie pozwala myśleć.
Trening do maratonu w 90% składa się z bardzo wolnego, spokojnego, nudnego biegania, więc nie ma nic lepszego niż audiobook, którego można w tym czasie posłuchać.
Z przerażeniem spojrzałem w oczy Krzysztofa Wibrzechczynowi, bo nie należymy do najlepiej przygotowanych do tego zawodu, delikatnie mówiąc, ale bierzemy niebawem wiosna, bierzemy tą zachętę też do, nawet nie słuchania, chyba do treningu od Jarosława Płucka całkiem poważnie.
Wystarczy spacer i audiobooki, to też jest bardzo dobry pomysł.
Bardzo dziękuję wam, moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj Krzysztof Brzechczyn, dziękuję.
Dobranoc państwu.
I Jarosław Płucek.
Dziękuję pięknie, uszanowanie.
Ja się państwu kłaniam, dobrego tygodnia, Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.